Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Laudate pure Dominum, laudate nomen, laudate nomen Domini. 31 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Rozmowa z prezesem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores oraz refleksja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosierdzia to główne punkty naszego programu. Zaczynamy od niespodzianki z Castel Gandolfo, książkowego wywiadu z Benedyktem XVI. Pracowite wakacje miał w tym roku Benedykt XVI. Papież nie tylko rozpoczął pracę nad trzecim tomem książki Jezus z Nazaretu, ale udzielił też wywiadu rzeki niemieckiemu dziennikarzowi Peterowi Sywaldowi. Gościł go przez ostatnie 6 dni w swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, poinformował watykański rzecznik prasowy. Rozmawiali oczywiście po niemiecku, a książka ma się ukazać jeszcze przed końcem tego roku w oryginale i po włosku, a może też w innych językach, dodał ksiądz Federico Lombardi. Wersja włoska ukaże się w watykańskiej księgarni wydawniczej. To wydawnictwo posiada bowiem prawa związane z publikacją tekstów Ojca Świętego.
Niemiecki dziennikarz rozpoczyna obecnie pracę nad ostateczną redakcją tekstu. Według informatorów włoskich watykanistów książka ma prowizoryczny tytuł Światło Świata. Jest to już trzeci wywiad rzeka, którego Józef Ratzinger udzielił Peterowi Sywaldowi. Dwa poprzednie ukazały się w 1997 roku Sól Ziemi i w 2001 Bóg i Świat.
Wcześniej, w 1985 roku, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary udzielił książkowego wywiadu włoskiemu publicyście Vittorio Messoriemu. Powstał z niego słynny raport o stanie wiary. To właśnie tam kardynał Ratzinger po raz pierwszy przedstawił szerokiemu odbiorcy swoje stanowisko na temat posoborowych tendencji w Kościele. Sam Vittorio Messori, który w międzyczasie przeprowadził również rozmowę z Janem Pawłem II Przekroczyć próg nadziei, zaproponował Benedyktowi XVI nowy wywiad rzekę w listopadzie 2008 roku. Włoski publicysta zapewnił przy tym, że na jego przeprowadzenie potrzebowałby zaledwie 3 dni. Papież miał mu na to odpowiedzieć, że przy aktualnych obowiązkach ciężko jest mu wygospodarować choćby 3 godziny.
Ostatecznie papież przystał na propozycję wywiadu, ale dopiero kilka miesięcy temu, kiedy poprosił go o to Peter Sywald. Opisując swoją współpracę z kardynałem Józefem Ratzingerem nad poprzednimi książkami, niemiecki dziennikarz podkreśla wielką dyspozycyjność swego rozmówcy. Nigdy mnie nie prosił, bym coś usunął czy dodał, ujawnił Sywald. Nigdy też nie chciał znać wcześniej pytań. Czasami tylko przerywał rozmowę, aby się zastanowić, czy pomodlić, poprosić Ducha Świętego o właściwe słowa, mówi współautor wywiadu z Benedyktem XVI.
Włoscy watykaniści przypominają, że wywiad rzeka doskonale wpisuje się w styl pontyfikatu Benedykta XVI. Wielokrotnie on bowiem zaznaczał, że rządzenie Kościołem nie może się sprowadzać do wydawania poleceń, lecz musi się opierać na oświecaniu dusz i umysłów. Skierowany do szerokiego odbiorcy wywiad rzeka jest ku temu jak najlepszą okazją.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy księdza doktora Roberta Tyrałę, prezydenta Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Z jakiej okazji zebraliście się na Watykanie?
Jesteśmy na Watykanie, ponieważ coroczne spotkanie prezydentów wszystkich federacji z całego świata odbywa się celem przygotowania albo kongresu, podsumowania, albo także szukania perspektyw i wspólnej rozmowy na temat przyszłości Federacji Pueri Cantores.
Kto przyjechał na to watykańskie spotkanie?
Na tegoroczne spotkanie przyjechali reprezentanci 15 krajów świata. Przeszło właściwie 30 osób, które reprezentują federacje obecne w 35 krajach świata. 40 tysięcy młodych ludzi.
40 tysięcy młodych ludzi korzysta z waszej formacji. Jakiego typu jest to formacja?
Przede wszystkim jest to edukacja młodych ludzi przez wartości chrześcijańskie. A więc dekalog, sakramenty, bliskość liturgii. Oprócz tego oczywiście, ponieważ są to zespoły śpiewacze, czyli także poprzez dobrą muzykę, muzykę kościelną, stara polifonia nowa, no ale powiedzmy także chorał gregoriański, ale nie stronią także nasze chóry od śpiewów ludowych i takich tradycyjnych, które wynikają gdzieś tam z tradycji danego kraju, w którym się znajdują. A więc wartości chrześcijańskie, muzyka i, co najważniejsze, rzeczy właśnie, że to są chóry, które służą liturgii, czyli biorą czynny udział w liturgii, czyli ta liturgia staje się ich sposobem także formacji. Między innymi to nasze spotkanie, które tutaj odbywało się w Rzymie, miało za cel pokazanie pewnych perspektyw, w którą stronę chcemy pójść, tworząc spójny program edukacyjny właśnie poprzez liturgię dla wszystkich krajów świata. Oczywiście z tych rozmów, które i z tych spotkań wynika to dosyć jasno, że wcale to nie jest takie łatwe. Inne jest pojęcie w Afryce, inne w Ameryce Północnej, Południowej. Europejczycy mówili o laicyzacji, podczas gdy listy, które czytaliśmy w trakcie naszego spotkania od chórów z Azji, mówią raczej o takiej wielkiej potrzebie życia Kościoła, czyli jakby innym obrazie niż często my jesteśmy przyzwyczajeni do tego w Europie. Takie spotkania właśnie temu służą, by wymienić doświadczenie, by powrócić do korzeni, by zastanowić się nad tym, co to znaczy być w puerii cantoris.
Jeszcze raz wrócicie do Watykanu, ale już wtedy przyjadą chłopcy, będą śpiewać na Watykanie. Co to będzie za okazja?
Tak, będzie to wyjątkowe spotkanie, co trzeci kongres. Kongres puerii cantoris odbywa się właściwie co 2 lata w różnym stronach świata. Tym razem kongres zbierze się właśnie w Rzymie. Po Bożym Narodzeniu 28 grudnia rozpocznie się właśnie w Rzymie 36. Międzynarodowy Kongres, na który dzisiaj już zgłosiło się 4200 uczestników. I szczególnie chcemy się tutaj pochylić nad tematem Eucharystii, tematem liturgii, a patronem puerii cantoris, który jest Dominik Savio. Szczególnie chcemy tu wzywać jego wstawiennictwa. No i oczywiście także spotkanie z Ojcem Świętym, na które wszyscy bardzo czekamy. 1 stycznia podczas mszy na rozpoczęcie nowego roku, którą w Bazylice Świętego Piotra celebruje Ojciec Święty, wszystkie te dzieci i młodzież z całego świata będą śpiewać wspólnie, bo też ideą Federacji jest śpiew dla pokoju. Założyciel Federacji ksiądz Ferdynand Maillet, to był Francuz, w 1944 roku, jak powiedziałem, założył Federację. Miał takie powiedzenie, które stało się w pewnym sensie mottem. Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Boży Pokój. I to też jest taki szczególny wymiar, to szczególne miejsce w czasie świętowania Bożego Narodzenia, jeszcze przecież w Oktawie. No kto jak nie dzieci i młodzież może śpiewać kolędy, więc Rzym będzie rozbrzmiewał kolędami z całego świata.
Oczywiście prezes Międzynarodowej Federacji jest Polakiem. Które chóry najbardziej na świecie robią wrażenie?
Właściwie w tej chwili mogę powiedzieć, że pierwszy rok mojej posługi, bo właśnie ten pierwszy rok w lipcu się skończył, zaowocował spotkaniem z wieloma chórami. Wielkie wrażenie zrobiły na mnie chóry, kiedy odwiedzałem chóry w Azji, zwłaszcza w Sri Lance, gdy tak właściwie od jednego do drugiego koledżu jeździliśmy, spotykałem się z tymi chórami. Pięknie śpiewali, są wspaniale ubrani, mają wielką kulturę i bycia, i śpiewu, choć są ogromnie ubodzy, to może bardziej jeszcze przemawia. No ale w Europie też nie brakuje chórów, które są wspaniałe. Chociażby sięgnąć po chóry Federacji Francuskiej. No a cóż powiedzieć oczywiście o chórach Federacji Niemieckiej, która jest najliczniejsza w Federacji Międzynarodowej. Ale muszę powiedzieć, że w Polsce też nie brakuje dobrych, wspaniałych chórów. I to jest wielka siła, że dzieci i młodzież potrafią także i dorosłych pociągnąć do liturgii, nauczyć czegoś, a w dodatku pomóc w modlitwie. U nas w Polsce takich chórów, jak mówię, nie brakuje. Właściwie należałoby powiedzieć o wszystkich miejscach w Polsce, wszystkich ważnych katedrach. No i tych chórów jest w Polsce 42. To oznacza, że właściwie cała Polska jest obecna. Na Kongresie Międzynarodowym nie braknie także polskich chórów, z czego ogromnie się cieszę. No i to jest też taka radość, że to nie tylko obcy, no inne kraje świata uważają, że a może Polska może coś jeszcze dać, ale także i my sami mobilizujemy się. Wspaniałe też takie doświadczenie, które towarzyszyło jeszcze na moment, powrócę do tego spotkania. Kiedyś federację tworzyli duchowni. Dzisiaj tworzą ją ludzie świeccy. My duchowni jesteśmy jakby w mniejszości, ale ci świeccy mówią o potrzebie duchowości, o potrzebie rozwoju, o potrzebie modlitwy. I nie tylko mówią o tym, ale tak rzeczywiście jest. Msza Święta w Bazylice Świętego Piotra to bardzo pokazała. I to jest ogromna nadzieja i ci ludzie tę nadzieję niosą. Federacja Pueri Cantores żyje dlatego, że ludzie ci mają w sobie nadzieję.
Gościem moim i państwa był ksiądz dr Robert Tyrała, prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn Stynica.
Głodnych nakarmić. Pamiętamy jeszcze duszpasterskie hasło, które w jednym z niedawnych lat brzmiało: otoczmy troską życie. Zwraca ono nasze myśli przede wszystkim ku problemom związanym z początkiem i końcem życia. Ale między początkiem a końcem są całe lata, niekiedy bardzo długie. Lata, które powinno się godnie przeżyć. Do tego potrzebna jest przede wszystkim wystarczająca ilość pożywienia. Ideałem byłoby, gdyby wszyscy ludzie na świecie mieli co jeść. Doświadczenie dziejów uczy jednak, jak daleko do tego ideału było, jest i niestety będzie. Co można zrobić, aby aktualny stan uległ choć trochę zmianie? Zacznijmy od konkretów. Upraszczamy. Są ludzie syci i ludzie głodni. Nie można stać obojętnie wobec człowieka głodnego. Jeśli ktoś prosi o jedzenie, a nawet czasem nie prosi, a trzeba zapytać, czy nie jest głodny, to ludzkim obowiązkiem jest, stosownie do swoich możliwości, zaspokoić głód drugiego. Czy każdego, kto prosi o jedzenie, należy nakarmić? Według matki Teresy z Kalkuty tak. Lepiej pomylić się dając, niż nie dając. Jeśli ktoś prosi o jedzenie, nie odmawia się nawet pijanemu, zwłaszcza jeśli ma spożyć posiłek na miejscu. Należy tu wspomnieć o problemie żebractwa. Często niestety mamy do czynienia z oszustami, dla których żebractwo jest dobrze prosperującym procederem. Niektórzy potrafią tak mistrzowsko kłamać, że chyba tylko bardzo wytrawny psycholog potrafi się zorientować, gdzie jest prawda. Czasem nachalnie proszą o pieniądze, a jeśli wtedy daje im się tylko żywność, może ją potem znaleźć w koszu na śmieci, podczas gdy inni grzebią w śmietnikach. Na ogół więc pieniędzy nie daję. Druga płaszczyzna, na której problem żywienia jest bardzo ważny, to życie rodzinne. Wprawdzie przeciętny Polak dzisiaj na ogół nie wie, co to znaczy głód, są jednak rodziny, gdzie dzieci głodują z winy rodziców absolutnie niegospodarnych lub marnujących pieniądze na różne niepotrzebne wydatki, zwłaszcza na alkohol. To woła o pomstę do nieba. Ale są i rodziny, gdzie dzieci są przekarmiane lub karmione niezdrowo. Nie tu jednak miejsce na szczegółowe omawianie problemu. Apelujemy jednak do rodziców, aby ostrzeżenia na ten temat brali jak najbardziej na serio. Nie za często spotykamy się dzisiaj z pojęciem wspólnota stołu. Pewien kaznodzieja apelował o to, by dla pogłębienia życia rodzinnego przede wszystkim stół był, by rodzina mogła się przy nim zebrać przynajmniej raz na tydzień, by przy tym stole było miejsce dla każdego, także dla niespodziewanego gościa, by każdy mógł znaleźć na tym stole pożywienie dla siebie odpowiednie, by rozmowy przy stole wszystkich budowały. Mimo zrozumiałych trudności, wspólnota stołu powinna być w naszych rodzinach czymś oczywistym. Na szczęście jest wiele rodzin, które mogą zaprosić do stołu i większą liczbę osób, na przykład przy okazji chrzcin, wesela czy prymicji. Dla wielu wykarmienie większej liczby gości nie jest dzisiaj problemem. Źle się natomiast dzieje, gdy dla próżnych ambicji, tylko dla pokazania się, sprasza się nadmierną ilość osób. Można wtedy mówić o jakimś wynaturzeniu wspólnoty. Należy wspomnieć też o jakości pokarmów, które trafiają na nasze stoły. Tyle się mówi o zdrowej żywności. Pojęcie to robi dzisiaj karierę. Jest okazją do wielu nieporozumień. Rozwój gospodarczy zmierza do wyprodukowania jak największej ilości dóbr, możliwie jak najmniejszym kosztem, dla osiągnięcia jak największego zysku. Koszty takiej polityki gospodarczej ponosi najczęściej przeciętny pracownik i konsument, który w takim układzie nie zawsze otrzymuje produkty najlepszej jakości. O ile można było przy pomocy rozmaitych nacisków osiągnąć, a nawet przekroczyć plan w przemyśle, w razie potrzeby nawet fałszowało się dane, jak to bywało w realnym socjalizmie, a chyba nie tylko tam, o tyle przeniesienie kryteriów przemysłowych na dziedzinę żywności i w ogóle rolnictwa powoduje dodatkowe komplikacje. Planowanie w rolnictwie i wykonanie planu zależy nie tylko od ludzkich umiejętności, sprawnej organizacji oraz wielkości zainwestowanego kapitału. Przyroda nie da się nagiąć do ludzkich planów. Niekiedy warunki atmosferyczne, powódź, długotrwała susza, trzęsienie ziemi, pył wulkaniczny obniżają gwałtownie efekty pracy rolnika, a niekiedy przynoszą niespodziewaną obfitość plonów. Zarówno klęska niedoboru, jak i klęska urodzaju powoduje zamieszanie na rynku żywnościowym. Problemem staje się zarówno niedobór żywności, jak i jej marnowanie, często wprost niszczenie dla określonego zysku, bez liczenia się z potrzebami milionów ludzi. Postkomunistyczna globalizacja miała uwolnić mniejsze podmioty gospodarcze aż do rodziny włącznie od nadmiernej troski o produkcję i zapewnić należytą dystrybucję środków żywnościowych. Jak dotąd nic takiego nie nastąpiło. Po prostu człowiek nie jest wartością pierwszorzędną. Człowieka się nie kocha. A już stare chińskie przysłowie mówi, karmić ludzi nie kochając ich, to traktować ich jak bydło. Ten brak miłości do człowieka sprawia, że tylu jest głodnych przy tak wielkim marnotrawieniu środków. A podobno gdzieś tam biznesmeni uzgodnili, że zysk w biznesie musi się liczyć z etyką. Skoro dążność do odgórnego, globalnego sterowania różnymi dziedzinami życia, a zwłaszcza interesującą nas w tej chwili dziedziną gospodarczą, przynosi tak niepokojące efekty, to co by było, gdyby to zastrzeżenie w ogóle nie istniało? I za tydzień mówić będziemy o wodzie spragnionych napoić.
Tu Radio Watykańskie. Na zakończenie jeszcze informacja dla Polaków w Wiecznym Mieście. Jutro w środę, 1 września, w kościele świętego Stanisława w Rzymie odbędzie się koncert chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Początek o godzinie 18:45. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.